Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.
Iza Serafin, dzień dobry. Czy dość powszechne kiedyś powiedzenie, będące rodzajem klątwy, obyś cudze dzieci uczył, jest dziś nadal aktualne? Niektórzy twierdzą, że zdecydowanie tak. Większość nauczycieli deklaruje wprawdzie, że ich zawód to pasja, mają poczucie misji, ale przyznają, że są też przepracowani, zestresowani i wielu z nich dopada wypalenie. Dziś, przed przypadającym w poniedziałek Dniem Edukacji Narodowej, porozmawiamy właśnie o tym, jak się czują nauczyciele w pracy, co im najbardziej przeszkadza, co ich obciąża, stresuje, no i jak sobie z tym radzą, a także czego oczekują od społeczeństwa, rodziców, władz, co należałoby zrobić, by było im lżej. Pytałam o to uczestników konferencji o dobrostanie nauczycieli. Urszulę Szczygieł ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Białymstoku, Kingę Gąsowską-Szatałowicz z Zespołu Szkół w Kleosinie, Krystynę Bezubik z Liceum Ogólnokształcącego Klanzy, dyrektor niepublicznej Szkoły Mozaika w Białymstoku, Edytę Harasimczuk, a także Ewę Ziejewską i Kamila Popko ze Szkoły Infotech w Białymstoku. Ale najpierw posłuchajmy, jak pracę nauczycieli postrzegają uczniowie. Zapytałam o to chłopaków z Technikum Mechanicznego w Białymstoku.
Mi się wydaje, że nauczyciele jakoś tam może ciężką pracę mają, ale niektórzy wkładają w to więcej czasu, niektórzy mniej.
Ale generalnie uważasz, że to ciężka praca jest, czy taka jak każda inna?
Chyba taka jak każda inna.
Po prostu żadna praca nie hańbi, no.
A ten zawód jest według was bardziej stresujący i wymagający niż inne, czy tak standardowo?
Stresujący jest na swój sposób. Różni uczniowie się trafiają.
Stresujący to na pewno bardziej. Psychicznie trudny, fizycznie mi się wydaje, że nie. Łefiści na pewno mają łatwiej.
Bo?
A tam zbytnio większych wymagań nie ma. Można powiedzieć, chłopacy, bierzcie sobie piłkę, pograjcie i z głowy. Mi się wydaje, że ci, co mniej wymagają, no to na pewno mają łatwiej.
A wy chcielibyście być nauczycielami? Wyobrażacie sobie, że wykonujecie ten zawód? Machacie głową, że nie? Dlaczego?
Jakoś się nie widzę w tym.
Za dużo stresu.
Ja mam trochę inne zamiłowania.
A powiedzcie mi, czego wy jako uczniowie oczekujecie od nauczycieli?
Na pewno, żeby niektórzy nie byli aż tak wymagający, jak są.
A, żeby wam odpuszczali, chcecie?
No, niektórzy.
Zrozumienia trochę. Na przykład niektórzy nauczyciele, jak są lekcje dwa dni pod rząd, no to zadają lekcje na drugi dzień. No a na przykład ktoś po szkole też ma inne zajęcia i na przykład no nie jest w stanie niektórych rzeczy zrobić. Niektórych życie się nie kręci wokół szkoły tylko.
Żeby byli wyluzowani.
No ale jak tu być wyluzowanym przy tylu problemach? A jakie to problemy? Posłuchajmy, co najbardziej frustruje, stresuje i przeszkadza nauczycielom.
Akademia Życia.
Najbardziej przeszkadzają mi ciągłe zmiany, pomysły, które płyną z góry, a które nie przekładają się na jakość nauczania i na pracę z dziećmi.
Ja bym jeszcze dodała chyba to, że ciągle gdzieś tam jesteśmy pozostawieni sami sobie, że brakuje nam tutaj wsparcia i takiego też zauważenia, że jednak nauczyciel pełni taką bardzo ważną rolę w życiu młodego człowieka.
W moim odczuciu na pewno brakuje motywacji. Brak motywacji to i wypalenie zawodowe przychodzi. Teraz obserwujemy, że u różnych nauczycieli wypalenie zawodowe pojawia się w różnym obszarze czasowym, czyli u jednych jest to po 5 latach, u jednych po 10. Myślę, że to jest też podyktowane tym, że nauczyciele są bardzo przebodźcowani. Ja na przykład jak zaczynałam jako nauczyciel swoją pracę, to był rok 99 i ja nie miałam telefonu komórkowego, dostęp do komputera był znikomy, w domu miałam, bo pisałam pracę, a doba trwała 24 godziny. Teraz ta sama doba, która trwa 24 godziny, musi być podzielona na świat realny, świat wirtualny. Czyli nauczyciel musi funkcjonować w tych dwóch światach, podobnie jak dziecko. No i z czym się jeszcze borykają? Na pewno z takim trochę ostracyzmem społecznym, że ciągle się im zarzuca, że mają te wakacje, że nic nie robią, że 18 godzin pracują i że może się za słabo przykładają do swojej pracy. Ja myślę, że oni też są przemęczeni taką społeczną presją naszą, bo jako Polacy jesteśmy na pierwszym miejscu osób, które mają problem z pewnością siebie, czyli to też o czymś świadczy. Jeżeli jesteśmy jako Polacy na pierwszym miejscu z problemami osób z pewnością siebie, więc nauczyciele się też wpisują w to. Jeżeli do tego dodamy to, że społecznie jesteśmy trudno zrozumianą grupą, nie umiemy też walczyć o swoje. No i dodamy te zarobki. W Finlandii nauczyciel to jest taki ktoś na równi z lekarzem, prawnikiem. Do zawodu nauczyciela trafiają najlepiej wyedukowane osoby, bo one też wiedzą, mają taką świadomość, że jak się będę uczyła, będę się uczył, będę zdobywał, poszerzał, będę robił te kolejne studia podyplomowe, to będzie miało pokrycie w finansach.
Z tego, co pamiętam, to za komuny nauczyciel to był jednak ktoś. Był inny wtedy, prestiż.
Tak, prestiż był. Prestiż też się wpisuje w kolumnę tych potrzeb takich. Maslowa prestiż jest na górze, czyli potrzeba uznania, prestiżu. No ale to społecznie. Jeżeli społeczeństwo zacznie w określony sposób przekonywać jeden drugiego, kim jest ten nauczyciel, no to tak się dzieje. Ja myślę też, że my sami sobie jako grupa społeczna robimy dużą krzywdę, ponieważ jak był strajk nauczycieli, my nie potrafiliśmy się zjednoczyć, nie potrafiliśmy walczyć o swoje. Myślę, że inne grupy robią to lepiej.
Co pani tak najbardziej tej pracy doskwiera, dokucza? Jest to praca rzeczywiście bardzo wymagająca emocjonalnie, bo to nie jest tak, że tylko wchodzę i mam materiał do zrealizowania na lekcji. To jest tak naprawdę cały czas kontakt z emocjami uczniów, z ich zmęczeniem, z ich czasami ograniczoną percepcją ze względu na to, że to jest 7-8 godzina i to, do tego jeszcze język polski, więc przedmiot dość wymagający. To jest jedna taka kwestia. Druga kwestia, bardzo często nauczyciele spotykają się z brakiem wsparcia. Brakuje tak naprawdę takiego nauczycielskiego wsparcia. Co się co prawda zmienia. W poprzedniej szkole, w której pracowałam, psycholożka, która pracowała, była nie tylko dla uczniów, ale również dla nauczycieli i nauczycielek. To było bardzo cenne doświadczenie, ale to nie jest takie oczywiste i naturalne nie w każdej szkole. Więc tego wsparcia bardzo często brakuje, a równocześnie cały czas mierzymy się z jakimś hejtem. Co prawda to są pojedyncze osoby.
Kto was hejtuje?
Ja właśnie tak zastanawiam się, kim jest ten typ człowieka. Bo ilekroć pojawia się jakiś artykuł o tym, że nauczyciele żądają podwyżki, czy chcą po prostu normalnie zarabiać, automatycznie pojawiają się głosy o tym, że jesteśmy nierobami, że mamy tylko 18 godzin, że 2 miesiące wakacji i właściwie czego my od życia chcemy. Najczęściej to są osoby, które nigdy nie miały kontaktu z tym zawodem, czy same nigdy nie pracowały, czy nikogo w rodzinie nie mają i nie mogły zaobserwować, jak naprawdę ta praca wygląda. Przeludnione klasy w szkołach publicznych. Ja pracowałam w liceum, gdzie miałam klasy po 34 osoby. Podkreślam jeszcze, uczę języka polskiego, mamy przygotować do matury. Sprawdzenie próbnej matury jednego arkusza tak naprawdę to jest godzina pracy. I to robię dla 34-osobowej klasy. W międzyczasie prowadzę normalnie lekcje, w międzyczasie przygotowuję się do tych lekcji, mam inne zobowiązania. Więc tak naprawdę tutaj bardzo często właśnie to jest fizycznie bardzo trudne. To nie tylko uczniowie, uczennice są zmęczeni, kiedy mają 7 godzin czy 8 godzin w lekcji. W momencie, kiedy my mamy dzień z 7 czy 8 godzinami lekcji, jesteśmy tak samo wykończeni.
Wydaje mi się, że największym problemem jest czas, a właściwie jego brak na rzeczy, które chcielibyśmy realizować jako nauczyciele. I w związku z tym, przynajmniej w mojej szkole, wprowadzamy bardzo dużo nowości technologicznych, które właśnie mają pomóc nauczycielowi znalezienie czasu na dobrostan.
Czyli nie ma pan czasu dla siebie, jako człowieka, tak?
Tak, jestem nie tylko nauczycielem informatyki, ale też wychowawcą i często sprawy wychowawcze są załatwiane w czasie wolnym. Czyli jeżeli rodzic czuje potrzebę kontaktu z wychowawcą, to nie patrzy na godzinę, bo liczy się tu i teraz. I czasami otrzymuję telefon o godzinie 17, 18, o 20. I wiem, że jako wychowawca jestem zobowiązany do odebrania tego telefonu i udzielania pomocy.
Naprawdę jest pan zobowiązany, żeby o tej porze telefonu odbierać?
Tak, często to są takie problemy. Ja wychodzę z założenia, że skoro jestem nauczycielem, to się wiąże z pewną misją. I często to ja spędzam z tymi dziećmi cały dzień, w szczególności jako wychowawca, znam ich bardzo dobrze. I często właśnie rodzice liczą na to, że w momencie, kiedy do mnie zadzwonią, będę w stanie uspokoić ich, powiedzieć, że wszystko jest okej, wszystko jest dobrze, że my jako szkoła czuwamy nad dzieckiem, że prawidłowo się uczy, że zostanie odpowiednio przygotowane do państwowych egzaminów. I to są właśnie takie rzeczy, o których nie mówi się na początku kariery nauczyciela, bo zazwyczaj, jeżeli ktoś pomyśli o nauczycielu, to myśli o człowieku, który wykłada wiedzę. Po prostu przygotowuje z danego przedmiotu, z danego zakresu wiedzy po to, żeby uczeń wyszedł z odpowiednim poziomem, zdał maturę, poszedł na studia, a zapomina się o tym aspekcie wychowawczym.
Czyli pan właściwie nie ma swojego życia, bo pan ciągle żyje dla innych i żyje w tej szkole, nawet będąc w domu.
To znaczy, staram się podchodzić do tego na takiej zasadzie, że ta praca daje mi szczęście, więc nie traktuję tego jako coś, co muszę robić, bo nie muszę być wychowawcą. Mogę odmówić, mogę zrezygnować z tej funkcji, ale mimo wszystko, mimo że poświęcam na to więcej czasu, niż przeciętny człowiek w pracy. Nie da rady tego zamknąć w 40-godzinnym tygodniu pracy, to robię to z dużą chęcią, ponieważ później jak widzę uśmiechnięte twarze, widzę uczniów, którzy są wdzięczni za tą pomoc, to jest to dla mnie największa nagroda.
Akademia Życia.
Jak sobie nauczyciele mogą radzić z tym wypaleniem zawodowym, z tym przeciążeniem, z tą oceną, z tym hejtem?
Są różne rozwiązania. Można się załamać, można przejść kryzys, można odejść z zawodu, można zmienić ten zawód, ale też można zrobić coś zupełnie innego, wziąć to na klatę i pomyśleć, okej, jestem w tym miejscu i co z tym dalej zrobię? Ja trochę byłam w takim podobnym miejscu i zrezygnowałam z pracy w szkole państwowej. Zachęcona, namówiona przez właśnie szkoły Infotech, także z instytucji drugiej państwowej. Niestety musiałam zrezygnować, bo to się wiązało z tym, że właśnie będę w szkole teraz nie państwowej, nie publicznej. Natomiast cuda i czary, które mogę robić w tej szkole, znowu mi po prostu dało tyle wiary w edukację i w to, że warto być nauczycielem, że to jest, nie śniło mi się. To bardzo przeżywałam odejście, bardzo, naprawdę, z mojej poprzedniej szkoły. Nie sądziłam, że mogę być w tym miejscu, w którym jestem teraz.
Czyli jak się nic nie da zrobić, to trzeba zmienić szkołę.
Tak, tak, naprawdę tak. Zachęcam, żeby się nie bać i przede wszystkim nie myśleć o tym, że ja już nie mogę, będę w takim momencie, albo co to będzie, zrezygnuję ze szkoły, nie będę miała za co żyć, czy nie będę miał za co żyć. Są tak różne rozwiązania, są takie różne możliwości, że tylko trzeba się na nie otworzyć. Moja córka mi powiedziała pewnego razu, kiedy wracałam zmęczona ze szkoły, jeszcze z poprzedniej szkoły, powiedziała do mnie tak po prostu, jakby to było najbardziej oczywista rzecz na świecie, jeżeli jesteś zmęczona albo coś ci nie pasuje, dlaczego tego nie zmienisz?
Nie żałuję pani decyzji.
Nie, w ogóle nie, naprawdę. Mówię to szczerze, serio. Chcę więcej, mogę więcej. Mam codziennie nowe pomysły i mam takie szefostwo, które na pomysły, które realizuję z koleżanką ze szkoły, po prostu mówi, róbcie to.
A co pani daje największą satysfakcję w tym zawodzie?
Uczniowie, kontakt z uczniem i to, że mogę im pokazywać różne perspektywy, mogę im pokazywać, jak jest otwarty świat i mogę im pokazywać jeszcze to, że ja też się mogę uczyć i się uczę i robię nowe rzeczy i dzięki temu myślę, że jestem autentyczna i spotykamy się gdzieś tam z uczniami w takim momencie ich zamknięcia na świat, na szkołę, a z drugiej strony widzą, że okej, może nie jest tak źle, może można inaczej, może można ciekawiej, może można poza szkołą robić też różne inne rzeczy związane z edukacją. I jak się jest otwartym i bierze się udział w różnych inicjatywach, to okazuje się, że szkoła to nie jest jedyne, że tak powiem, wyjście i nie jest jedyny sposób na życie i też na zarabianie pieniędzy. Może być inaczej. Z jednej strony chcę być w szkole, bo to bardzo lubię, ale z drugiej strony dzięki też temu, że jestem w szkole, zdobywam doświadczenie, mam kontakt z uczniami, którzy no, gdzieś tam nas wiadomo napędzają, nakręcają i stworzą możliwości, żebyśmy my mogli realizować różne swoje plany, możemy robić różne inne rzeczy. I to jest cudowne, bo poza tym, że jestem nauczycielką, poza tym, że miałam okazję tworzyć materiały w czasie pandemii dla telewizji i one są w tym momencie, te lekcje na playerze. Poza tym, że mogłam zrobić lekcję, która jest na VOD, poza tym, że mogę robić różne inne rzeczy, to tutaj lokalnie też mogę działać, bo razem z koleżanką Katarzyną Polak i z Edytą Ejsmont i Zuzyną Bober tworzymy podlaskie wieczorynki edukacyjne i spotykamy się raz na kilka miesięcy w przestrzeni online i rozmawiamy o edukacji, o tym, co się dzieje u nas i na Podlasiu, ale też szerzej. I to są wydarzenia bezpłatne. I też sobie działamy w ramach Podlaskiego Klubu Kreatywnych Nauczycieli i jeszcze w ramach szkoły ostatnio, w której pracujemy, w szkołach Infotech, wymyśliłam z panią Katarzyną Polak pomysł na przedmiot, który realizujemy w ramach języka polskiego. Są to strategie komunikacyjne z AI, czyli nie dość, że uczymy uczniów mówić, prezentować, to pokazujemy, że my się nie boimy tej technologii, będziemy razem ją odkrywać, możemy ją razem odkrywać. My pokazujemy to, co wiemy, co umiemy, jakie są szanse i zagrożenia, ale też uczniowie w to wchodzą.
Też pracujemy nad tym, aby rzeczy wykonywane przez nauczyciela, takie jak tworzenie testów, sprawdzianów, później ocenianie tego wszystkiego, było zautomatyzowane. I na przykład w Infotechu wykorzystujemy do tego sztuczną inteligencję, która naprawdę ułatwia nam pracę.
A lubi pan swój zawód?
Tak, myślę, że gdybym nie lubił, to bym go nie wykonywał.
W pierwszej pracy sobie nie poradziłam, mam 11 lat przerwy ze względu na totalne wypalenie zawodowe. Wróciłam 2 lata temu, trochę z innym nastawieniem. Przede wszystkim teraz mam swoje zajęcia, które mnie odstresowują. Chodzę na zajęcia taneczne, staram się być w jakichś ciekawych miejscach, miejsca, kiedy coś się dzieje, ale też daję sobie prawo do tego, żeby mieć weekend totalnie w piżamie z Netflixem i pozwalam sobie, że to jest po prostu mój czas na odmurzenie i to po prostu jest niezbędne.
Jak sobie z tym wszystkim radzić? Właśnie przede wszystkim zdefiniować sobie i zmotywować siebie samego, czyli wykreować w sobie motywację wewnętrzną. Mimo pogody, mimo deszczu, mimo tego, że nie ma tych wysokich zarobków, ja jestem w stanie wstać z łóżka, iść, pracować, motywować dalej dzieci, uczyć je. Jest dużo takich czynników. Najważniejsze to zadbać właśnie o siebie, o te cztery domy. Dom fizyczny, czyli jak jemy, co jemy, z kim przebywamy, co czytamy, jakie książki oglądamy. Czasami masaż pójść sobie zafundować, pójść na spacer, bez względu na to, czy jest deszcz, czy nie. Nawet uważam, że w deszczu jest lepiej. Emocjonalnie, czyli też jak uczymy dzieci wyrażać emocje, to sami powinniśmy dać sobie prawo, bo nauczyciel podobnie jak dziecko, jak przychodzi do szkoły, to on ma prawo mieć i gorszy dzień i słabszy dzień. A od nauczyciela oczekuje się, że on będzie taką trochę osobą bez emocji, jak staje przed klasą, tak, czyli nic nie może go wyprowadzić z równowagi, on ma być uśmiechnięty i tak dalej. Nie chciałabym, ale być może za 10 lat doczekamy właśnie takiej osoby, która będzie androidem uczącym nasze dzieci, bo na pewno już niedługo algorytm emocji zostanie złamany. Czyli zadbanie o emocje, zadbanie o też swoją taką duchowość, czyli porozmawianie samemu ze sobą, bo najważniejszą osobą w naszym życiu w pani jest, a ja jestem w swoim, nie ma ważniejszej osoby. I ten ostatni dom, czyli mówiłam o domu mentalnym, o domu fizycznym, o domu emocjonalnym i o domu duchowym. Fizyczny, czyli to jak się ubieramy, czy w ogóle o siebie dbamy, czy mamy taką potrzebę. No i to też takie poczucie szczęścia warunkuje, czyli jeżeli nauczyciel będzie potrafił zrozumieć po co on jest, kim jest, dlaczego to wybrał. Ja myślę, że też nauczyciele mają fajną przestrzeń na tym takim rynku prywatnym, bo Polska jest znowu na bardzo wysokim miejscu, jeżeli chodzi o korepetycje.
Mamy taki prosty pomysł, po prostu grupę wsparcia. I my akurat z Kingą przyjaźnimy się. Zaczęła się ta przygoda podczas studiów zarządzania oświatą, ponieważ obie zajmujemy się w pewnym sensie zarządzaniem w naszych placówkach. I od tej pory tak spotykamy się często edukacyjnie na konferencjach, na jakichś szkoleniach, poza tym też prywatnie i stwierdzamy, że bardzo dużo nam to daje.
Wzajemnie się wspierać.
Tak.
To jest coś w rodzaju właśnie takiej relacji, gdzie możemy też właśnie sobie powiedzieć, że mamy kryzys, że jest nam ciężko.
Tak.
Wysłuchać siebie i też ta chwila się zatrzymać. A te wspólne właśnie wyjazdy na konferencje to jest taka przestrzeń na wymianę doświadczeń, na poznawanie też nowych ludzi i to buduje i daje nam siłę do pracy.
Czyli pomaga.
Bardzo pomaga.
Akademia Życia.
No a takie postulaty do społeczeństwa, gdyby można było na przykład to, czego oczekujecie jako nauczyciele, dyrektorzy, pedagodzy?
Chciałabym, żeby rzeczywiście nie było tego hejtu, który się coraz gdzieś tam w mediach społecznościowych przewija. Chciałabym, żeby się pojawiła tak naprawdę dyskusja o tym, jak wygląda ta praca, o tym, czego my jako nauczyciele, nauczycielki potrzebujemy, o tym, czy rzeczywiście tak liczne klasy są niezbędne. W tej chwili mam bardzo komfortową sytuację, pracuję w klasie 15-osobowej. Ja czuję, że automatycznie ta praca jest inna i o wiele przyjemniejsza, o wiele łatwiejsza. Ja bym chciała tak naprawdę takiej dyskusji, ale dyskusji, do której będą zaproszone różne strony. I nauczyciele, i rodzice, i uczniowie, ewentualnie przedstawicieli władzy. I żeby to był rzeczywiście dialog w poszukiwaniu tego, co może przynieść korzyści dla każdej ze stron, a nie na zasadzie takiego okupowania się każdy po swojej stronie. Bo w tej chwili mam takie poczucie, że jest bardzo dużo na zasadzie nauczycieli sami sobie, uczniowie sami sobie, rodzice sami sobie. A tak naprawdę to jest potrzebny dialog, otwarcie i wysłuchanie i próba zrozumienia każdej ze stron.
Myślę, że my zawsze będziemy oceniani ze względu na to, że sami też oceniamy. Więc oceniając innych jesteśmy narażeni na bycie ocenianym. Ale tego, czego sobie życzę, to zaufania. Przede wszystkim zaufania, bo jednak kształcimy się. To nie są tylko studia, kilkuletnie przygotowanie pedagogiczne w ramach studiów podyplomowych, ale to są też lata szkoleń. Lata konferencji, w których cały czas zdobywamy wiedzę, bo jest to jeden z zawodów, który powoduje, że my musimy się uczyć przez całe życie. Nawet wiedza, której uczymy, się zmienia, w szczególności w informatyce, cały czas ona ewoluuje, więc oczekujemy zrozumienia i zaufania.
Ja to bym taki postulat miała, żeby usiąść i żeby zapytać się siebie w duchu, bo każdy z tych zawodów, każdy z polityków, ja, pani, każdy z nas był przez kogoś kiedyś uczony i w różnym stopniu. To jest nasz wybór. Staje nauczyciel przed 36-osobową klasą i każdy z tych 36 osób ma taki sam wybór. Jeden ma wybór i pisze, drugi ma wybór i nie pisze. Jeden ma wybór i słucha, drugi ma wybór i tego nie słucha. Czyli jest to kwestia wyboru tego, co my bierzemy sobie z tej lekcji i co my bierzemy od tego nauczyciela. I właśnie, żeby bardziej pochylić się nad tym i zrozumieć, kim w naszym społeczeństwie jest nauczyciel, czyli edukator, pedagog. I żeby mniej oczekiwać i bardziej spojrzeć na siebie, bo w dzisiejszych czasach od szkoły, od nauczycieli też oczekuje się wychowania, a szkoła pełni jedynie funkcję wspierającą w wychowaniu, nie wychowawczą.
Kiedyś było takie powiedzenie, obyś cudze dzieci uczył.
No ja myślę, że ono jest nadal aktualne. Obyś cudze dzieci uczył. Proszę pamiętać, że nauczyciel jak wchodzi do klasy ma do czynienia z różnymi typami osobowości. Dzisiaj mamy dzieci z dysfunkcjami, mamy dzieci z orzeczeniami, z opiniami. I ciągle mamy tego samego nauczyciela. Świat ewoluuje, my się dostosowujemy. W dzisiejszych czasach na przykład ktoś, kto skończył matematykę, oligofrenopedagogikę, autyzm powinien mieć skończony, bo coraz więcej też takich dzieci mamy. Obyś cudze dzieci uczył? Ja myślę, że kiedyś dożyjemy...
To jak klątwa było.
Kiedyś dożyjemy takich czasów, że oby uczenie cudzych dzieci dawało nam poczucie szczęścia, radości i spełnienia.
Oczekujemy od społeczeństwa zaufania do naszych kompetencji, zauważenia ciężkiej pracy, tego, że nasza praca nie polega tylko na tym, że mamy 18 godzin przy tablicy, ale że bardzo dużo czasu dodatkowo poświęcamy tej pracy w domu, wieczorami, w weekendy, że dbamy o swój rozwój, że bardzo ważne są dla nas właśnie dzieci, najważniejsze.
Tak, i że rodzice i społeczeństwo wraz z nauczycielami powinni być partnerami, że wszyscy jesteśmy równi i ramię w ramię stajemy na rzecz budowania edukacji, dobrostanu w edukacji.
A czego życzą nauczycielom uczniowie?
Więcej luzu, mniej stresu, żeby uczniowie im nie podpadali i żeby dali nam więcej luzu.
Pieniążków, bo oni chyba mało zarabiają. Bo mi się wydaje, że osoby zarabiające więcej w ogóle mają inne nastawienie w głowie. Jakby mają większy luz mentalny.
I tego luzu mentalnego życzymy wszystkim, nie tylko nauczycielom. No i spokojnego weekendu. I do usłyszenia za tydzień. Już teraz zapraszam Iza Serafin.
Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.